Witamy w programie Licencja na życie. Słuchają Państwo Radia Lublin, a gościem dzisiejszej audycji jest pani psycholog Anna Nizioł-Waga, psycholog biznesu.
Tak, tak. Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnym temacie, temacie odporności psychicznej. Temacie, który jest bardzo mocno związany z tymi czasami. Kolejki do psychologów, do psychiatrów, zwłaszcza dziecięcych. Są ogromne problemy z odpornością psychiczną. Czy my tę odporność przynosimy rodząc się? I każdy ma inną i każdy został inaczej obdarowany? Co to w ogóle jest ta odporność psychiczna?
No więc z odpornością psychiczną trochę się rodzimy, a trochę jej nabywamy, a jeszcze trochę jakby ją tak ściśniamy w sobie, więc możemy ją albo rozbudowywać, albo możemy ją trochę jakby no, kształtować w ten sposób, że ona jest dla nas niższa. Oczywiście każdy z nas rodzi się z jakimś poziomem odporności psychicznej, jakkolwiek będziemy ją na razie definiować. Jednakże są pewne predyspozycje i osobowościowe, i środowiskowe, które nam ten poziom, z którym się jakby urodziliśmy na wejście, rozwijać i wpływać na nas i na nasze spostrzeganie naszych możliwości w świecie.
Ja oczywiście zachęcam Państwa do komentowania podczas słuchania tej audycji, ale też później. Te audycje będą zarchiwizowane na stronie choćby Radia Lublin i mogą Państwo komentować swoje odczucia na temat właśnie odporności psychicznej. Jak Państwo czują? Czy są Państwo odporni? Tutaj oczywiście, żeby trochę lekkości nadać tej rozmowie, przypomnę te wszystkie memy, które mówią o tym, ale ty masz mocną psychikę. No właśnie, czy mają Państwo mocną psychikę? Czy te ostatnie doświadczenia, ostatnie lata uodporniły Państwa? Czy wręcz przeciwnie, osłabiły tę odporność psychiczną? Jeśli Państwo chcieliby podzielić się swoimi odczuciami, czym jest odporność psychiczna, to zachęcam. Licencja na życie na Facebooku. Zachęcam do polubienia tego fanpage'u i pisania o tym temacie. Zatem, czym jest odporność psychiczna?
Więc, jeśli mówimy o odporności psychicznej, będziemy mówić o takiej cesze, która dotyczy naszej osobowości, naszego myślenia, naszego spostrzegania, czyli trochę też procesów poznawczych, odnośnie sytuacji, które są dla nas wyzwaniem, tak to na razie ujmę, choć tak naprawdę dotyczy to pojęcie także sposobów radzenia sobie ze stresem, z trudnościami życia takiego codziennego. Oczywiście też jest związane z takim przechodzeniem przez różne kryzysy, zarówno te rozwojowe, które naturalnie pojawiają się w cyklu życia człowieka, ale też takie kryzysy, które nas niestety dojmują w życiu, których się nie spodziewamy, z którymi no, jakby nie ma jednego, jedynego sposobu poradzenia sobie. W związku z czym to jest taka nasza cecha osobowościowa, która determinuje nasze myślenie o tym, co się dzieje z zewnątrz, ale też myślenie o sobie, w jaki sposób ja podejmuję aktywność, działanie w świecie rzeczywistym, czyli spostrzeganie także swojej siły wewnętrznej, swojego nastawienia, swoich postaw.
Czyli takie kryzysy można porównać do sprawdzianów, które do takiego silnego wiatru, a nas do jakichś roślin, które nie poddają się tym nawałnicom, tylko na przykład ugną się trochę, doświadczą tego silnego powietrza, ale powstaną, podniosą się, a niektóre się złamią.
Tak, właśnie o taką metaforę nam chodziło. W tej odporności psychicznej bardziej będziemy się porównywać do takiej wierzby, która pod wpływem różnych wiatrów potrafi się trochę do tego dostosować, mając swoje wewnętrzne zasoby, czyli pewną gibkość, wiotkość czy elastyczność gałązek, w zestawieniu czymś, co jest takim bardzo stałym i twardym bytem, jak na przykład drzewo liściaste, które jest na grubym pniu obite i prawda, i w razie silnych porywów wiatru może zostać po prostu zniszczone. Więc czyli elastyczność, tak, bardziej do tych takich wierzb płynących.
Czyli to będzie rozmowa o tym, ile w nas siły, ile w nas mocy?
Po części tak.
Wiem, że odporność psychiczna przez psychologów jest badana, opracowywane są różne metodologie na temat właśnie badania odporności psychicznej i już przygotowując się do audycji przeczytałam wysłane artykuły przez ciebie, między innymi ten mówiący o 7 filarach. Nie wiedziałam, że jest aż 7 filarów, a może jest ich więcej. Posłuchajmy zatem o tych filarach, z czego składa się ta odporność psychiczna. Będziemy też mówić o tym, jak ją odbudować, jak ją budować.
Mhm. Więc tak jak powiedziałaś, jest tych teorii ileś. Ta, która jest najbliższa mojemu sercu, to jest właśnie ta 7-filarowa teoria, czyli składa się z takich elementów jak optymizm, akceptacja, poszukiwanie rozwiązań, pozbywanie się roli ofiary, świadomość takiej odpowiedzialności, którą mamy ze sobą, budowania kontaktów i planowania przyszłości. To jest cała struktura, wszystkie 7. Każdy z nich jest powiązany z poprzednim, więc właściwie każdy z nich stanowi osobny filar, ale w całości dają nam taką piękną budowlę odporności. I zapewne w tej metaforyce można odszukać takie drobne zdobienia, artefakty na każdym filarze, który tak naprawdę możemy rozwijać osobno. To znaczy, że nie musimy od razu działać w tych wszystkich 7 filarach, ale wystarczy jedna mała, drobna zmiana w jednym, która pociągnie zmianę już w kolejnych.
Optymizm. No właśnie, mnie się wydaje, że niektórzy się rodzą optymistami, że mają takie środowisko stworzone w dzieciństwie chociażby, w okresie dorastania, że mogą rozwijać te optymistyczne skrzydła, a niektórzy są pesymistyczni od dziecka, więc już są przegrani, już nie mają tego filaru.
I jak już zgłębiałam te pojęcia, to trochę trzeba wrócić jedno piętro niżej, mianowicie do tego, czym ten optymizm jest, ponieważ my go sobie definiujemy zero-jedynkowo. Albo się jest optymistą, albo się optymistą nie jest. Jest się albo czarno-białym, albo biało-czarnym.
Albo realistą.
Albo. Ewentualnie, tutaj też są takie memy, prawda? Czy ta szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Niemniej jednak tak naprawdę w tym naszym zdrowym, psychologicznym optymizmie zupełnie nie o to chodzi. To nie jest tak, że my się rodzimy do czegoś gotowi, przydatni. Oczywiście możemy mieć pewien nasz wewnętrzny potencjał do tego, żeby z czymś sobie lepiej radzić, bo wiemy, że są teorie dotyczące temperamentów. Więc jeśli mamy temperament raczej spokojny, to trudno nam zarzucić, żebyśmy bardzo od razu byli pesymistami. Po prostu jesteśmy spokojniejsi. Wymiar optymizmu to jest sposób postrzegania. To jest mój wybór, jak ja postrzegam daną sytuację. W związku z czym, jeśli to jest wybór, to ja tak naprawdę mogę dokonać reinterpretacji jakiejś sytuacji, z którą się akurat mierzę, ponieważ zauważam coś więcej dookoła. Optymizm u nas w tych pojęciach psychologicznych to nie jest patrzenie na świat przez różowe okulary. Powiem więcej, to takie patrzenie przez różowe okulary to ma więcej mechanizmów obronnych i wad, niż samych zalet. W związku z czym, jeśli mamy do czynienia z takim optymizmem, to jest taka umiejętność refleksji nad tym, na co się wpływ ma, a na co się wpływu nie ma.
Czyli nie hura optymizm, nie tygrysek biegający z radością i mówiący zawsze będzie dobrze, wszystko możesz i tak dalej, tylko taki spokój wewnętrzny oparty na tym, że dam radę, spróbuję.
Tak. A nawet jak nie dam, to nic wielkiego się nie stanie.
To dam w innej przestrzeni.
Na przykład, tak. Co prawda dobrze jest, jak mamy trochę w sobie takiego tygryska z Kubusia Puchatka, ponieważ on jest oznaczany jako bardziej ekspresyjny, otwarty, ciekawski świata. I trochę osoby, które mają taki styl bycia, raczej przez nas oceniane są jako osoby optymistyczne. Natomiast w tym naszym optymizmie raczej chodzi o to, żeby spowolnić, zastanowić się, oszacować, na co właśnie mam ten wpływ, na co nie, i podjąć dalszą decyzję w związku z tymi okolicznościami, w których się znajduję. Jest to też poniekąd wewnętrzna wiara w to, że sobie poradzę. I teraz pytałaś, Moniko, czy w ogóle się z tym rodzimy. Poniekąd tak, a poniekąd nie, ponieważ my żyjemy w społeczeństwie, w środowisku jakimś i to środowisko też kształtuje nasz sposób bycia, myślenia, postrzegania. Więc bycia optymistą można się nauczyć, jeśli jest się w środowisku, które jakby ten zdrowy optymizm ma osadzony w sobie. W związku z czym przebywamy z osobami, które nie czarnowidzą, nie malkontencją, nie są w dekadenckich nastrojach.
Nie ściągają w dół.
Nie ściągają w dół. I żebyśmy dobrze rozumieli ten optymizm. On jakby nie polega na tym, że w życiu nie dzieją się złe rzeczy, że nie nadciągają czarne chmury, tylko w tym optymizmie jest też drugi filar. Połączony. To jest akceptacja tego, że to nasze życie to jest trochę sinusoida. Że są górki i że są dołki. I akceptacja tego stanu rzeczy, że to życie mi tak trochę faluje, powoduje, że mając taką świadomość, jesteśmy w stanie powiedzieć, okej, nic co złe nie trwa wiecznie. Nic co dobre też nie trwa wiecznie, to trochę smutniejsza strona, ale żeby umieć cieszyć się tymi rzeczami, które się dzieją teraz, bo wiemy, że potem będzie jak to sinusoidzie, trochę spadek, różne rzeczy nam życie przyniesie, więc akceptacja tych rzeczy, na które nie mam wpływu, tego, że to życie idzie swoim torem, troszkę można byłoby powiedzieć, że tak jakbyśmy patrzyli na to życie lekko z boku, nadal jesteśmy jego bohaterem, nadal jesteśmy autorem decyzji, które podejmujemy, ale ta akceptacja to jest też tego rodzaju akceptacja, że ja na wszystko nie mam wpływu. Że wydaje mi się, że może na wiele rzeczy mam wpływ, a na wiele rzeczy wpływu nie mam. I żeby sobie tych pojęć nie pomieszać. Wtedy mówimy o tym, że jeśli ktoś rozróżnia te rzeczy, na które ma wpływ, a na które nie, to mówimy o takim zdrowiu psychicznym, prawda? Więc też umiejętność spostrzegania w sobie tego, że ja mam zasób lub też zasobu do czegoś nie mam, ale to nie stanowi jakiejś mojej ułomności, to po prostu jest akceptacja tego, że w pewnych rzeczach mogę się na czymś nie znać i to jest w porządku.
I nawet jeśli jest źle, to ten wewnętrzny obserwator może sobie powiedzieć, wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. I wtedy łatwiej jest przez to przejść, bo wiemy, że rzeczywiście wszystko mija i przychodzi ten moment, kiedy pojawia się słońce i zmieniają się okoliczności. A te wszystkie doświadczenia trudne nauczyły nas czegoś. Doświadczyliśmy czegoś. I okazuje się, że bardzo cennego. Jeśli Państwo chcą od siebie coś dodać na ten temat, na temat tych trudnych doświadczeń, czy one Państwu coś dały, to chętnie poczytamy Państwa refleksje na ten temat, ale z mojej perspektywy jak najbardziej. To są bardzo cenne zasoby, które potem jeszcze wzmacniają tę odporność psychiczną, zamiast ją zdusić.
I to znów zależy od naszego postrzegania. Bo my każdą pojawiającą się sytuację w naszym życiu, czy jakoś przez nas po prostu napotkaną w życiu, czy też w jakimś stopniu z naszym udziałem, mniejszym bądź większym, możemy sobie rozłożyć w głowie poznawczo w taki sposób, że okej, to są rzeczy, które mi są potrzebne, do których ja potrzebuję jakoś specjalnie się może przygotować, żeby nie odnieść porażki. A z drugiej strony, jeśli odnoszę porażkę, no to umiem w sobie zdefiniować kawałek tego, co jest mojego rodzaju odpowiedzialnością. I ta trochę odpowiedzialność, czyli takie rozumienie w sobie tego, że w każdej sytuacji ja mam jakiś rodzaj odpowiedzialności. Ona może być większa, może być mniejsza. Ale jeśli ja sobie to uświadomię, to ja wchodzę w taki etap odpowiedzialności za jakiś cel, za jakieś zadanie, które sobie postawiłam, w związku z czym jak czuję poniekąd tę już moją wewnętrzną odpowiedzialność, nie tylko względem innych osób, to zaczynam szukać rozwiązań. I osoby, które mają te dwie podstawowe bazy, czyli tę umiejętność zdystansowania się, przemyślenia, bez hura optymizmu, z akceptacją tego, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, że są rzeczy, na które mam wpływ, na które nie, decydują o tym, to jest bardzo ważne, że to ludzie decydują o tym, że chcą poszukać rozwiązania. No i też decydują, że mogą ustawić się na problem. Ale wtedy, jeśli pracujemy z osobami, które są ustawione na problem, no umówmy się, nikt nie przepada za kontaktami z osobami, które mówią bez sensu, nie dasz rady, to jest do niczego.
Nie próbuj.
Nie próbuj, nie, ja już tam byłem, próbowałem, to się nie udało, to bez sensu. No jest takie powiedzenie, że powiedz człowiekowi, który nie wie, że się nie da, żeby poszedł, zrobił, to po prostu pójdzie i zrobi. Oczywiście to jakby przysłowia, to mogło się różnie odnosić, ale bardziej chodzi o to, że poszukiwanie rozwiązań, czyli nasz właściwie de facto trzeci filar, jest wynikiem dwóch poprzednich.
Zaraz do niego przejdziemy, ale zapytam cię o twoją praktykę. Pracujesz z ludźmi też w grupach, bo przecież współpracujesz z różnymi firmami, które potrzebują wsparcia psychologicznego, żeby te grupy, te zespoły się integrowały, żeby lepiej pracowały ze sobą. Jeżeli mamy takiego optymistę, jeżeli mamy takiego drugiego człowieka, który go ściąga w dół, któremu to przeszkadza, że ten tak świeci, że jest takim słoneczkiem, mówiąc znowu obrazowo, ale myślę, że to daje jakieś wyobrażenie o tych relacjach też w pracy, ale też w rodzinie przecież, o relacjach przyjacielskich. Co jako psycholog wdrażasz? Jakie metody stosujesz, żeby tam załagodzić tę sytuację, żeby obie strony były zadowolone, żeby jakiś konsensus powstał? Dokąd to zmierza?
Odpowiem po psychologicznemu, to zależy. Dlaczego? Bo zależy to od sytuacji, z którą pracuję.
Na przykład jest wspólny projekt. Pracuje taki optymista, który jest kreatywny, który ma jakieś pomysły i ktoś, kto powiedzmy, komu to przeszkadza, który mówi poczekaj, za szybko, za bardzo.
Zasadniczo, jeśli pracuję już z zespołami, które są powołane do jakiejś aktywności, to rzadko mi się zdarza, żeby były tam osoby takie bardzo na nie. Jak już są w jakimś projekcie, to przynajmniej ta odpowiedzialność za kawałek tego projektu nie zawsze pozwala im tak buntować się przeciwko temu, że właśnie coś kreatywnego czy nowego wytwarzamy. Zwykle są to zespoły, które są złożone już z osób, które mają kompetencje, wiedzę, możliwości i właściwe postawy. Bo to jest u nas bardzo ważne. To znaczy, że ja, żeby jakiś projekt został zrealizowany, zatrudniam ludzi, którzy mają postawę prorozwiązaniową. Nie zabieram ludzi, którzy są nastawieni na problem, ponieważ stworzę sobie za chwilę problem. Nie, mój zespół nie będzie skupiony na tym, żeby w kreatywny sposób szukać rozwiązań, budować, nie wiem, promocję marki albo, nie wiem, tym, czym się zajmuję, czyli projektowaniem usług, tak? Więc jakby do zespołu raczej nie dopuszczamy osób, które mają postawę nastawioną na problem, chyba że ktoś w tym zespole ma taką rolę. Czyli my przypiszemy takiej osobie rolę takiego
sprawdzacza,
takiego sędziego, taki, który zawsze mówi na nie i on ma taką rolę i to jest jego zadanie.
Żeby sprawdzać odporność psychiczną kolejnych.
No, odporność jak odporność, ale chyba najbardziej, żeby w tym takim optymistycznym kreowaniu różnych rozwiązań gdzieś nie popaść, nie odpłynąć za bardzo, mówiąc krótko. Więc jeśli ktoś jest osadzony w roli takiego krytyka, to jest jego zadanie. Natomiast osobowościowo no jakby nie sprzęgamy się tutaj, nie będziemy robić, dlatego że nie będziemy takiej osoby zapraszać. Dlatego że naszym celem jest wytworzenie czegoś, a ta osoba jest nastawiona na problem. W związku z czym ona tego filtra, dostania się takiego zespołu nie przejdzie i tu już moje narzędzia są do tego różne. Najczęściej, jeśli mam wpływ na to, żeby decydować, kto wchodzi do takiego zespołu, no to są odpowiednie sposoby, żeby zweryfikować jego nastawienie, postawy, umiejętności, te wszystkie rzeczy. Natomiast jak nieopatrznie się tak zdarzy, to taka osoba po prostu będzie odsunięta od projektu.
A jeżeli pracujesz z pojedynczymi osobami w gabinecie i ktoś mówi, że nie ma tego optymizmu, że nie widzi tego zasobu w sobie, da się z tym pracować?
W dużej mierze tak. Ponieważ też jakby zależy od trudności, z którą ktoś się zgłosił, prawda? Ja na ogół pracuję już tak na wsparciu, w pomocy psychologicznej i w czymś, co nazywamy coachingiem, chociaż chciałabym tutaj od razu powiedzieć, że to jest narzędzie do pracy. I wtedy tak, wtedy się stosuje różne techniki, które służą odzyskiwaniu tego optymizmu, ale też szukania wyjątków, szukania sytuacji, zgłębiania naprawiania sytuacji, gdzie ten może nie całkiem optymizm, ale takie przynajmniej rozumienie tego, że okej, no może nie super, ale jakoś mi wyszło, na zasadzie właśnie szukania wyjątku, przełamywania tego schematu myślenia, bo to jest schemat myślenia. My tutaj nie uczynimy niczego więcej, jak tylko znajdziemy sobie sytuację, że na 10 raz mi wyszło, albo na pozostałych innych 10, 2 to jednak miałem na to wpływ. To moja reakcja, czyli moje rozumienie tego, w jaki sposób ja mogę do tego podejść. Więc z tym pracujemy, aczkolwiek najbardziej się to da rozpracować wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś zespole warsztatowym. Kiedy mamy po prostu zajęcia, czy nawet z asertywności, czy z komunikacji, czy czegokolwiek. Wtedy patrząc na to, że inne osoby mają w sobie tego widzenia, bo nie chcę mówić optymizmu, ale tego widzenia bardziej urzeczywistniającego, bardziej realnego, pokazuje nam, że okej, to ja jakoś nie myślę w taki sposób i widzę tego konsekwencje pracując w grupie. I wtedy ta autorefleksja, która nadchodzi, feedback, czyli odpowiedź, taka reakcja zwrotna i wtedy ktoś ma szansę na to, żeby tak naprawdę skonfrontować się trochę ze swoją postawą i powiedzieć, okej, ja widzę, jakie moje zachowania takie trudniejsze wpływają na zespół, a jak jest, kiedy jest mi po prostu bardziej realistycznie, bo tak jak podkreślam, nie chodzi nam o różowe okulary i hura optymizm. Mhm.
Rozmawiamy dzisiaj o odporności psychicznej. Będziemy kontynuować rozmowę po krótkiej przerwie.